dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy tysięcy. Walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle
Witam na kolejnym spotkaniu z historią. W polskiej tradycji kwiecień jest miesiącem pamięci narodowej, dlatego nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić tym trudnym czasom okupacji. Las, jak przyjaciel stary, kryje piechoty zamiary. Bojową pobudkę im gra, w bój idzie kompania AK. I szli na śmierć młodzi chłopcy, huk strzałów nie był im obcy. I szli na rozkaz sumienia, nie bacząc na krew i cierpienia. Karabin i granat za pasem, z bagnetem na wroga lasem. Nocą skradają się wojska, a echo niesie okrzyki: niech żyje Polska. Ciężki karabin na ramię mi dali, wielkie buty na nogi i walczyć kazali. Strzały z daleka już słychać było, a słońce na niebie już nisko się skryło. Niemcy mój dom rodzinny podpalili, wszyscy znajomi w lesie się skryli. Opłakiwali chatę drewnianą, z dziada, pradziada przekazywaną. Opłakiwali dobra spalone, wdzięczni Bogu za życia swe ocalone. Dnia 29 listopada 1944 roku była ona, to znaczy Zawadka, terenem walk oddziałów partyzanckich z policją niemiecką, w czasie których padło 7 partyzantów, 5 osób ludności cywilnej i 20 domów zostało spalonych. Dnia 4 grudnia ponownie została przeprowadzona pacyfikacja Zawadki. Walk nie było, ale reszta domów Zawadki, 40 domów, została spalona. Tak pisał w 1949 roku do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Stefan Zapałowicz, proboszcz krzczonowskiej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława. Zawadka była jedną z kilku wsi na terenie myślenickiego powiatu, które zostały spacyfikowane przez niemieckiego okupanta za udzielanie schronienia polskim partyzantom. Była to jedna z form niemieckiego terroru stosowanego wobec Polaków.
Młodych serc, niespokojne dni, i by walczyć o twój dom wśród zielonych pól. O, nowy dzień, jak być sprzed lat, ja wspomnij ślad, praca dziś.
Prowadzenie polityki represji i terroru w stosunku do społeczeństwa polskiego ułatwiał Niemcom dobrze rozwinięty aparat przemocy. Generalne gubernatorstwo było miejscem największej wśród wszystkich okupowanych przez Niemcy krajów koncentracji Gestapo. Działała tu sieć tysięcy informatorów. Ponadto kontrolę nad polską ludnością wzmacniały oddziały SS, w których skład, oprócz Niemców, wchodzili ochotnicy z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Estonii, Rosji. Niemcy zmierzali do przejęcia całkowitej kontroli nad życiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. Jednak w odróżnieniu od terenów włączonych do Rzeszy, w Generalnym Gubernatorstwie zezwolono na posługiwanie się językiem polskim. Pozostawiono także pewne instytucje, takie jak sądy niższej instancji, policję, administrację miejską i gminną. Działały Polski Czerwony Krzyż, Bank Polski. Ponadto istniała znacznie większa swoboda poruszania się. Zamknięto natomiast wszystkie szkoły wyższe i średnie, za wyjątkiem szkół zawodowych. W szkołach podstawowych zakazano nauki historii i geografii. Likwidowano biblioteki, muzea, archiwa, a ich zbiory niszczono lub wywożono do Niemiec. Odpowiedzią na te represje był rozwój tajnego nauczania oraz działalność konspiracyjno-dywersyjna.
Służyli jej najgorszy czas, w chłodzie i głodzie, to do niej szli przez martwy las. Po krwawej drodze, to oni wciąż wśród ognia krwi, bliżej i bliżej, kto doszedł dwa, kto został śpi. Pod białym krzyżem ta ojczyzna im się śniła, pośród tych wojennych dróg uśmiechnięta i szczęśliwa, otulona w ciele brzuch. Cień jaskółki w czystej wodzie, wokół domu biały sad. Bo to, co masz na co dzień, oni w swych widzieli snach. Za tamtych, co zostali gdzieś, w dalekiej stronie, przerwano w pół tęsknoty pieśń. Sny niedośnione, ojczyzny kształt każdego dnia, wykuwaj z marzeń i nie wstydź się, gdy chociaż łzę spłynie po twarzy.
pośród tych wojennych dróg. Uśmiechnięta i szczęśliwa, otulona w zieleń brzust. Cienie skuty w czystej wodzie, wokół domu biały sad. Wszystko to, co masz na co dzień, oni w swych widzieli snach. Kolorowy śnili sen. Cienie skuty w czystej wodzie, wokół domu biały sad. Wszystko to, co masz na co dzień, oni w swych widzieli snach. Oni w swych widzieli snach. Oni w swych widzieli snach.
Zakłady przemysłowe przejęto na własność Rzeszy, a przedsiębiorstwa prywatne i duże gospodarstwa otrzymały zarządców komisarycznych. Większość fabryk pracowała na potrzeby Wehrmachtu i niemieckiej administracji. Pozostałe firmy zajmowały się, z braku surowców, wytwarzaniem tzw. erzaców, czyli zastępczych artykułów codziennego użytku. Rozpoczęto eksploatację wsi, która zgodnie z niemieckimi planami miała zaopatrywać Rzeszę w żywność i dostarczać siły roboczej. Nałożone zostały obowiązkowe kontyngenty. Były one tak wysokie, że gdyby chłopi nie ukrywali nadwyżek produkcji, trudno byłoby im przeżyć. Obszary naszej gminy nie były wyjątkiem i objęte zostały niemiecką polityką terroru. Tylko z Trzebuni, Więciórki i Zawadki wywieziono do Niemiec ponad 200 osób. Inną formą niewolniczej pracy były roboty fortyfikacyjne. Okoliczne góry od Krzczonowa do Bogdanówki usiane były okopami. W okolicznych lasach jeszcze dzisiaj można je zobaczyć. Za nieposłuszeństwo, sabotaż, napaść na Niemca czy nieprzestrzeganie zarządzeń okupanta groziła kara śmierci bądź obóz koncentracyjny. Następowało również ubożenie mieszkańców miast. Znaczna część ludności nie dojadała i aby przeżyć, chwytała się najróżniejszych zajęć. Głodowe racje żywnościowe, które po wprowadzeniu systemu kartkowego zmuszały ludność do szukania sposobu na przeżycie, spowodowały rozwój nielegalnego handlu. Dostawą do żywności do miast zajmowali się tzw. szmuglerzy. Proceder ten był karany bardzo surowo, zazwyczaj zesłaniem do obozu koncentracyjnego, a nawet śmiercią. Pomimo to czarny rynek w Generalnym Gubernatorstwie rozrósł się do niespotykanym w żadnym z krajów okupowanej Europy rozmiarów. Od początku okupacji Niemcy prowadzili wśród społeczeństwa polskiego akcję propagandową, której celem było ukształtowanie postawy bierności oraz pogodzenia się z zaistniałą sytuacją. Jej narzędziem stały się wydawane w języku polskim książki, broszury i gazety. Niemieckiej polityce propagandowej służyła także pozostająca pod kontrolą okupanta działalność teatrów, kin, kabaretów. Większość wybitnych polskich artystów odmówiła udziału w tej propagandowej działalności. W kinach wyświetlano głównie filmy niemieckie, jednak pojawiały się także polskie przedwojenne produkcje. Ruch oporu nawoływał do bojkotu kin, propagując hasło „Tylko świnie siedzą w kinie”. Już w pierwszych miesiącach okupacji pojawili się uliczni muzykanci, którzy grali i śpiewali pełne humoru i drwin z Niemców piosenki.
Siekiera, motyka, styczeń, luty, Niemiec włochem gubią buty. Siekiera, motyka, linka, drut i palmala, jest kaput. Siekiera, motyka, pilka, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka.
Siekiera, motyka, pilka, gaz, uciekajmy póki czas. Siekiera, motyka, żandarm, buda, każdy zwiewa, gdzie się uda, po to sierki, tytandel, albo w jakiś inny cel.
Siekiera, motyka, piłka, deska, ta ulica Skaryszewska. Siekiera, motyka i dwie deski, już jesteśmy na Skaryszewskiej.
Jak tu być i o czym śnić, chicle nam nie dają żyć.
Wsiak kultura nie zabrania robić takie polowania.
Siekiera, motyka, piłka, ścianka, w nocy na lód cieniła panka. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, masz górala i me puść.
Jak nie masz 1000 złotych, to wyjeżdżasz na roboty.
Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj kursy, tam trybelinka.
Już nie mamy gdzie się skryć, chicle nam nie dają żyć.
Po ulicach goniamy wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć.
Bo przecież kultura nie zabrania robić takie polowania.
I widocznie z nimi źle, kiedy za nas biorą się.
Siekiera, motyka, piłka, alarz przegrał wojnę, głupi malarz.
Siekiera, motyka, piłka, nóż przegrał wojnę, już, już, już.
Gasi prąd, kiedy oni pójdą stąd.
Elita polskiego życia artystycznego zbierała się w kawiarniach, gdzie recytowano wiersze, organizowano koncerty, które podtrzymywały ducha okupowanego narodu i nie dopuszczały do zamarcia polskiego życia kulturalnego. Niemałą rolę w tym dziele odegrał Kościół, który oprócz działalności duszpasterskiej prowadził także aktywną działalność społeczną i charytatywną. Był on w Generalnym Gubernatorstwie jedyną polską instytucją, dla której niemieckie władze miały pewien respekt. Szczególną rolę odegrał metropolita krakowski, arcybiskup książę Adam Sapieha, który był niekwestionowanym przywódcą duchowym Polaków. Okupacja niemiecka wpłynęła demoralizująco na całe polskie społeczeństwo. Kampania terroru, w trakcie której cierpienia i tragedia innych stały się codziennością, coraz częściej zabijała w ludziach podstawowe odruchy przerażenia i współczucia. Niektórzy brali udział w prześladowaniach Żydów i wykorzystywali ich finansowo. Nastąpił upadek obyczajów. Demoralizację polskiego społeczeństwa potęgował uprawiany przez niemal wszystkich szmugiel. Dla wielu ludzi ucieczką od problemów dnia codziennego był alkohol, który był artykułem dostarczanym Polakom przez okupanta i który stał się poważnym problemem społecznym.
Na dworze jest mrok, w pociągu jest luk, zaczyna się więc sielanka.
On objął ją w kół, ona gruba jak wół, bo pod palcem schowana rąbanka.
Pod serca kap kap, slonina i schab, do tego dwa balerony. Gdy on się zachwyca, wypada polędwica i boczek nieosolony.
Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Ja sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to windu się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje.
Dziękuję.
Gdy on się przekłada,
handluje ona, to pociąg na stacji staje. Żandarmy wsiadają i wszystko wygrużają, co tylko im się daje.
Ten szuka w kieszeni, ten szuka na ziemi, a inny po paczkach szpera. Zabrali słoninę, rąbanki, kaszanki, niech weźmie ich jasna cholera.
Teraz jest wojna,
kto
handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna i w handlu ciężko się żyje. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę i bimbru się już nie napije.
No, koledzy, po dziesiątce od chłopa na trumno dla szkopa.
Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna i w handlu ciężko się żyje. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę i bimbru się już nie napije.
Geiger, Schütze, nicht wahr? Aber schwere Schütze, ciężkie. Speck, Slonina. Guten Appetit, Smaschner.
W okresie okupacji zdarzały się różne przypadki bandytyzmu lub kolaboracji. Dotyczyło to również naszej gminy, gdzie takie zjawiska miały miejsce. Nie wszystkie zostały wyświetlone i przykładnie ukarane. Jednak dzięki działaniom oddziałów Armii Krajowej ich skutki były minimalizowane. Osiągano to poprzez ustne napomnienia, listy, golenie głów dziewczynom zanadto sprzyjającym Niemcom czy kary chłosty. Gdy to nie przyniosło pożądanych efektów, zgodnie z postanowieniami sądów podziemnych wykonywano wyroki śmierci. Na obszarze od Raby do Łętowni w czasie II wojny światowej działała grupa dywersyjna pod komendą Franciszka Pytlika. Zajmowała się ona również różnymi przejawami bandytyzmu. Istniały bowiem w tym czasie na obszarze Krzczonowa, Tokarni czy Skomielnej Czarnej grupy pospolitych kryminalistów, którzy podszywali się pod działalność niepodległościową i grabili okoliczną ludność. Aktywność tej grupy, między innymi w tym aspekcie konspiracyjnej działalności, doskonale ilustruje akcja z 12 stycznia 1945 roku, przeprowadzona w Skomielnej Czarnej w obronie wysiedlonych mieszkańców Warszawy i Poznania, którym nieuczciwy sołtys obcinał i tak już głodowe racje żywnościowe. Na tle rabunkowym dochodziło do wielu nieporozumień i konfliktów pomiędzy tzw. partyzantami a mieszkańcami. Do tego stopnia, że kilkunastu mieszkańców gminy po zakończeniu działań wojennych wyjechało ze wsi w obawie przed samosądem. Zawadka jest miejscowością przepięknie położoną na południowym stoku góry Kotoń. W pogodne dni rozciąga się stąd wspaniała panorama Tatr oraz można podziwiać rozłożystą Babią Górę. Ukształtowanie terenu, duża lesistość oraz brak dobrej drogi dojazdowej stanowiły doskonałe warunki do powstania baz partyzanckich na terenie Zawadki. Przy dobrze rozstawionych posterunkach na terenie wsi nie mogła przemknąć niespostrzeżenie żadna osoba. Do wsi prowadziło kilka dróg polnych, które zostały wykorzystane przez niemieckie siły policyjno-wojskowe w czasie pacyfikacji i walk partyzanckich. Główne uderzenie i przemarsz wojsk nastąpił drogą z Krzczonowa wzdłuż potoku obok starego kościółka leżącego na roli Rusnaki.
ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, gdy umoję próżno wzrok. O cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną rolę moją sieje brak, kości moje mchem porosną i użyć nią ziemi szmat. Wolę być pewnego ranka, nas to przyta po nie znów i ucał jak kochanka, ja żyć będę w posag zbóż.
Wobec okrutnej polityki zmierzającej do fizycznej zagłady narodu wśród patriotycznie nastawionej części mieszkańców Krzczonowa i Zawadki już w pierwszym roku okupacji z inicjatywy Władysława Słowika jako jedna z pierwszych w gminie Pcim powstała terenowa organizacja ZWZ. Jej dowódcą został kapral Franciszek Pytlik, pseudonim Orzeł, Gołąb, który tak wspomina swoje pierwsze konspiracyjne spotkanie pod patronatem krzczonowskiego proboszcza. W dniu 24 marca 1940 roku, kiedy byłem zatrudniony przy rozbudowie kościoła parafialnego w Krzczonowie, ksiądz proboszcz Wykusz poprosił mnie do kancelarii parafialnej i tam mi przedstawił już trochę mi znanego studenta z Lubnia Władysława Słowika na pewne rozmowy, pozostawiając nas samych. Z kolei ów Słowik zaznajomił mnie z zasadami tajnej organizacji wojskowej, polecając w ścisłej dyskrecji zwerbować pewnych i dobrych Polaków po przyjęciu od nich przysięgi na tajemnicę i wierność ojczyźnie. Zadaniem organizacji terenowej było pozyskiwanie i zabezpieczanie broni, działalność dywersyjna i sabotaż, działalność informacyjna, w tym kolportaż prasy podziemnej, wywiad i kontrwywiad, m.in. obserwacja osób skłonnych do kolaboracji, przeciwdziałanie alkoholizmowi i rabunkom, szkolenie wojskowe tych, którzy dotąd nie służyli w wojsku. W 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową, a w rok później na terenie powiatu zostały utworzone grupy dywersyjne. W gminie utworzono drużynę dywersyjną, której dowódcą został Franciszek Pytlik. Jego funkcję w krzczonowskiej drużynie przejął Józef Filipek, pseudonim Brzoza. Doskonały punkt kontaktowy, nie budzący najmniejszych podejrzeń nawet wśród mieszkańców Krzczonowa, znajdował się w sklepie Franciszka Pytlika. Było to swoiste miejsce dowodzenia i zbierania informacji oraz pomieszczenie do przechowywania artykułów spożywczych przeznaczonych dla oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. W okolicznych miejscowościach działały również inne grupy partyzanckie. W tokarni pod komendą Paluszka, pseudonim Poniatowski, działała terenówka batalionów chłopskich reprezentująca organizacje ludowe na terenie. Na terenie Zawadki w drugiej połowie 1944 roku stacjonowali również partyzanci Stanisława Długosza Zamka oraz partyzantka radziecka, reprezentowana przez oddział dywersyjny kapitana Jewgenija Bierieżniaka Michajłowa. Jednak podstawową siłą konspiracyjną, która posiadała największe poparcie wśród mieszkańców Krzczonowa, Zawadki, Tokarni czy Skomielnej Czarnej, były oddziały Armii Krajowej. W relacjach ludzi pamiętających lata okupacji przebija świadomość tragicznej sytuacji narodu polskiego oraz konieczność ponoszenia ofiar. Nie zdarzyło się, aby ktokolwiek odmówił pomocy partyzantom, jednakże wielokrotnie pojawiają się nieprzychylne oceny ich postępowania. Jak czytamy w pracy pana Mariana Cieślitka Zawadka w ogniu, najcelniej ich dylematy ujął Karol Mizera, mieszkaniec Zawadki, który na pytanie, jak wspomina leśne oddziały, odpowiada wprost i bez ogródek: trochę partyzantów, trochę bandy. Okręgowy delegat rządu na kraj podziemny wojewoda krakowski Jan Jakubiec, charakteryzując atmosferę z końca 1944 roku, pisał: zbrojne bandy składające się z kilku osób były postrachem bezbronnej ludności. Do tego dołączyły się grupy dywersantów i bandy kryminalistów podszywających się niejednokrotnie pod organizacje podziemne i także rabowały, kradły oraz terroryzowały ludność. Te smutne fakty miały również miejsce na terenie gminy Tokarnia. Na szczególną uwagę zasługują także konspiracyjne działania Kaspra Proszka z Zawadki, pseudonim Echo, który swe niewątpliwe zdolności artystyczne poświęcił dla ojczyzny, podrabiając dla Armii Krajowej pieczątki niemieckie. Echo rzeźbił w drewnie dziesiątki pieczątek wykorzystywanych przez polskie państwo podziemne. Jego szczególne uzdolnienia były nieocenione dla funkcjonowania niepodległościowego podziemia, a tym samym uratowały życie dziesiątkom Polaków. Świadczy o tym m.in. nieliczna ocalała korespondencja. Kochany Echo, w załączeniu przesyłam Ci bardzo pilnie pieczęcie do wykonania. Chodzi o pieczęcie kolejowe, które umożliwią naszym łącznikom komunikację z Warszawą. W związku z tym dołóż wszelkich możliwych starań, aby były wykonane jak najprecyzyjniej. Rubię przed wszystkimi innymi, które Ci poprzednio posłałem, bo te są pilniejsze. Dokonania Kaspra Proszka były również wysoko oceniane na szczeblu Okręgu Armii Krajowej, co znalazło m.in. ślad w prasie konspiracyjnej okresu okupacji hitlerowskiej. W tygodniku Przegląd Polski z 12 marca 1944 roku znajduje się wiersz od redakcji pod tytułem Jubileusz Echa. Prozą pisać nie będziemy, piszmy wierszem, co to szkodzi, tym bardziej, że i tak wiemy, iż wiersz lubi pan dobrodziej. A okazja jest galanta, pieczątkowy jubileusz. Docenijmy solenizanta, zdejmując przed nim kapelusz. 100 pieczątek rytych w drzewie, tysiące cięć ostrzem kosy. Czasem przeklniesz nas w swym gniewie, widząc wzorów całe stosy. Lecz pamiętaj, Echo miły, że wszyscy zwalczamy wroga. My drukarnią z całej siły, ty rytownik z łaski Boga. Przyjm życzenia od redakcji, abyś swoją z pracą żmudną wyrył wolność i z tej racji nie uważał jej za trudną. Osobą, która bezpośrednio współpracowała z Kasprem Proszkiem, był Władysław Dziadek, Dzidziuś. Będąc pracownikiem Urzędu Gminy w Pcimiu, wykradał druki urzędowe, blankiety, wzory pieczątek, na podstawie których nieoceniony Echo podrabiał niemieckie pieczęcie. W trakcie wielkiej wsypy myślenickiej w 1943 roku Władysław Dziadek, mieszkaniec Lubnia, oddał życie za ojczyznę. Uciekając z obławy niemieckiej, został śmiertelnie postrzelony. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, helmy krwierdza. Nieś po błocie w dal, w zachlapany świat, przemoczone pod plecakiem 18 lat. Nieś po błocie w dal, w zachlapany świat, przemoczone pod plecakiem 18 lat. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów, ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Że właśnie dziś patrzy w nocną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Może właśnie dziś patrzy w nocną mgłę Бегни в Хелму стар, идешь, молодый жолнежику, гдесь в незнану дар. Може, добрый Бог, да, же вручишь знов, бендешь тулил черном глубке, милей смей до сну. Боже, добрый Бог, даже вручить знов, бендешь тулил темно, глубке, милей смей до сну.